aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty odwiedzi jutro Castel Gandolfo, nie będzie tam jednak spędzał wakacji. Papież mianował księdza Damiana Bryla biskupem pomocniczym w Poznaniu. 4 miliony syryjskich dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. 13 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Jutrzejszy Anioł Pański Franciszek odmówi z wiernymi nie w Watykanie, a w Castel Gandolfo. Nie oznacza to jednak początku papieskich wakacji w tym podrzymskim miasteczku, ale jedynie kilkugodzinną wizytę. Mówi proboszcz parafii w Castel Gandolfo, na terenie której leży letnia rezydencja papieży, ksiądz Pietro Diletti.
Spodziewamy się ponad 20 tysięcy osób. Będzie to dla nas ważne wydarzenie. Z całej diecezji przyjadą m.in. młodzi, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie z papieżem będzie dla nich przedsmakiem tego, co się wydarzy w Rio de Janeiro. Przygotowujemy się na spotkanie z Franciszkiem przede wszystkim przez naszą modlitwę. Jego obecność w Castel Gandolfo jest dla nas wielkim darem. W świecie, w którym coraz trudniej o prawdziwe relacje międzyludzkie, w którym dominuje to, co wirtualne, ciepło papieża, jego otwartość i bliskość są czymś, co wyjątkowo przemawia do naszych serc.
Ojciec Święty mianował księdza Damiana Bryla biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Dotychczas był on ojcem duchownym w poznańskim seminarium. Ma 44 lata i jest obecnie najmłodszym polskim biskupem. A tak mówił tuż po ogłoszeniu swej nominacji.
Jestem, to znaczy chcę być do dyspozycji, chcę odpowiedzieć na to, co Pan Bóg chce, do czego mnie zaprasza. Dziękuję, bo wierzę, że Pan Bóg nie tylko mnie zaprosił, ale także obdarzył łaską i bardzo Mu za to dziękuję. Dziękuję też tym osobom, które przyczyniły się do tego, że tutaj to się stało. Ufam, że Pan Bóg mnie nie zostawi, że jest dzisiaj ze mną i będzie zawsze. I dlatego z nadzieją patrzę do przodu.
Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej wciąż budzi poważny niepokój. Szacuje się, że w tym kraju jest około 25 tysięcy uzbrojonych rebeliantów. Na mocy podpisanego porozumienia w ciągu minionego tygodnia broń złożyło zaledwie 100 osób. Jeśli tak będą działały siły pokojowe, proces rozbrojenia potrwa co najmniej 5 lat. Podkreśla ojciec Aurelio Gazzera.
Włoski karmelita, od lat pracujący w nękanej kolejną wojną Republice Środkowoafrykańskiej, wskazuje, że na pozór wydaje się, iż jest mniej rebeliantów. Ściągnęli mundury, pochowali broń i nie widać ich na ulicach. Jednak to tylko pozorna zmiana na lepsze, wskazuje misjonarz. Miejscowe media donoszą, że zarekwirowaną w ciągu dnia broń rebelianci wykupują w nocy od żołnierzy sił pokojowych. To nie zapowiada szybkiego powrotu pokoju, mówi ojciec Gazzera. Przypomina zarazem ogromnej daninie, jaką w ciągu ostatnich lat złożył w tym kraju Kościół. Wiele misji zostało doszczętnie ograbionych, czy wręcz zrównanych z ziemią. Setki kościołów sprofanowano.
W dramatyczny sposób pogłębia się kryzys humanitarny w Syrii. W niezwykle trudnym położeniu znajdują się najmłodsi. Coraz częściej słychać też doniesienia o gwałtach oraz wcielaniu dzieci siłą do wojska. Pomoc niesiona przez organizacje humanitarne jest niewystarczająca, podkreśla Andrea Iacomini.
4 miliony dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Znajdują się w naprawdę dramatycznej sytuacji, musząc stawić czoło wręcz niespotykanym wyzwaniom. Do dziś, według źródeł Organizacji Narodów Zjednoczonych, śmierć poniosło co najmniej 6,5 tysiąca dzieci. 1/3 z nich nie miała nawet 10 lat. Trzeba pamiętać, że tysiące dzieci jest okaleczonych. To kryzys humanitarny, który przybiera naprawdę niespotykane wcześniej rozmiary. Problemem są też nadchodzące upały, brakuje wody pitnej. Trudno więc mówić o higienie. Pogarsza to i tak trudną sytuację w obozach. Pamiętajmy, że mowa jest o 1,7 mln uchodźców, którzy uciekli z Syrii. Sytuacja jest naprawdę wybuchowa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Acedia, czyli stan swoistego rozbicia, wypalenia wewnętrznego człowieka. To choroba ducha, która dotyka niestety wielu ludzi. O tym, czym jest, jakie są jej przejawy u współczesnego człowieka, a także o tym, jak ją przezwyciężyć, z księdzem Marcinem Biderem rozmawia Joanna Kuczborska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
W studiu serdecznie witam miłego gościa, ksiądz dr Marcin Bider, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Siedlcach. Dzisiaj chcemy porozmawiać o acedii. Myślę, że dla wielu słuchaczy jest to termin obcy. My dzisiaj chcemy Państwu ten termin przybliżyć, bo chociaż pierwsi opisali go ojcowie Kościoła, dawno, dawno temu wydawałoby się, to jest jak najbardziej aktualny wśród nas, ludzi współczesnych. Zatem, co to jest? Znalazłam całą masę określeń, jak w tym się nie pogubić. Czy rzeczywiście jest tak trudny do zdefiniowania stan wyczerpania, zgryzota, niezadowolenie, zgnębienie, zniechęcenie, zgorzkniałość, oziębłość, anemia duchowa, melancholiczność, lenistwo, niezdolność bycia tu i teraz, apatia, niemożność zaznania spokoju, dekoncentracja, smutek, brak motywacji do działania itd., itd.?
To są opisy pewnych zjawisk, które towarzyszą acedii, czyli jej przejawów. Natomiast one nie wyczerpują tego, czym ona w rzeczywistości jest. Jest to stan naturalny, czyli stan wynikający z rozbicia człowieka wewnętrznego, rozbicia pomiędzy władzą wolitywną a intelektualną człowieka. Czyli czego innego człowiek pragnie, a co innego człowiek czyni w życiu. I to jest normalny stan niezadowolenia. Natomiast pozostawanie w tym stanie może się łączyć z winą moralną. Jest to związane przede wszystkim z tym, że człowiek ugania się za wszelkiego rodzaju, powiedzmy, błyskotkami w życiu. Do tego nas popychają uczucia i stąd właśnie te różne przejawy. Zniechęcenie, lenistwo, oziębłość i oczywiście stosując w tym przypadku narzędzia psychologii czy psychoterapeutyczne, będziemy osiągali takie rezultaty. Natomiast jeżeli zastosujemy inne narzędzia do tego, na przykład teologiczne czy filozoficzne, będziemy inaczej widzieli tę acedię. Natomiast oczywiście człowiek się nie zmienia. Dzisiaj jest taki sam, jutro i wczoraj był taki sam. Zmieniają się pewne okoliczności tylko.
Czyli kondycja człowieka pozostaje taka sama.
Kondycja człowieka zawsze pozostaje taka sama. W czasach Koheleta była taka sama i dzisiaj jest taka sama. I jutro będzie.
Proszę księdza, czy można powiedzieć, że acedia jest skutkiem grzechu pierworodnego w nas?
Pewnym tak. Pewnym, dlatego że człowiek jest zdezintegrowany wewnętrznie. I acedia jest sytuacją, w której człowiek bardzo łatwo ulega pokusie. Przejścia z rzeczywistości do pewnej iluzji. I ta iluzja człowieka nie jest w stanie nakarmić. I stąd jest to zniechęcenie. I brak troski o rzeczywistość. Czyli człowiek woli pozostawać w pewnej iluzji.
To znaczy, że myślimy, że jeśli będziemy mieli jeszcze to, jeśli zrobimy jeszcze to, to wtedy będziemy szczęśliwi.
Tak. Poza tym nie ma przejścia z pragnienia do rzeczywistości. Odwrotnie. Tak. Ale to, że ja coś pragnę mieć, nie oznacza, że to będę miał. I człowiek po prostu wchodzi tymi pragnieniami w rzeczywistość i ciągle jest niezaspokojony. I ten demon południa, o którym mówią ojcowie pustyni, to jest ciągłe pragnienie. Jakie pokusy towarzyszyły ojcom pustyni? No na przykład to, że jeżeli był głodny, miał pokusę pięknego stołu, który miał mu ktoś ofiarować. Kiedy miał pokusę jakiegoś urzędu albo pełnienia jakichś ważnych funkcji, no to otrzymywał pokusę, że zostanie kimś ważnym. Ten mechanizm i mechanizm acedii i mechanizm w ogóle pokusy cały czas człowiekowi towarzyszy. Na tym polega mechanizm popełnienia grzechu, gdzie idziemy za tą ofertą, pewną iluzją, przyjmujemy tą ofertę, a okazuje się, że w zamian nic nie mamy. Oprócz tego, że popełniamy grzech.
A no właśnie, to czy jest to grzech, czy nie, było przedmiotem dyskusji teologicznej.
Tak.
Bardzo długo. Dopiero chyba święty Tomasz.
Święty Tomasz też do końca nie zajął jasnego stanowiska, czy jest to grzech, czy nie. Święty Tomasz jest spadkobiercą całego wielkiego nurtu myślowego, bo acedia, ona się pojawia, oczywiście jako zjawisko istniała od zawsze. w sposób szczególny została wyodrębniona w sensie praktycznym przez ojców pustyni. Ale Evagrius Pontu, który był pierwszym, który przelał na papier doświadczenie ojców pustyni, dokładnie opisuje zjawisko Accedii. Następnie to doświadczenie Accedii w sensie teologicznym, ono się rozeszło na wschód i zachód. Na wschodzie ono zostało dokładnie opisane w Drabinie do Raju Jana Klimaka z Synaju. Natomiast na zachodzie to jest Jan Kasjan, czyli Południe Galii, i to w ten sposób przeszło to później do całej teologii świata zachodu, przez świętego Grzegorza, też do teologii moralnej weszło pojęcie Accedii. Na zachodzie Accedia nie jest uważana za grzech ostatecznie, tylko trwanie w tym grzechu jest uważane za niedołożenie starań i może się wiązać z winą moralną. Natomiast wschód uważa, że jest to związane z winą moralną. Jest to inne podejście do samego problemu moralnego.
No ale jeżeli przyjmiemy założenie winy moralnej, kto ją ponosi? Czy człowiek, że tak powiem, chory na acedię, sam jest w stanie siebie zdiagnozować? Czy to jest kwestia spowiednika, otoczenia w ogóle?
Po pierwsze, człowiek jest wolny i człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Pewne okoliczności mogą umniejszyć odpowiedzialność człowieka, ale są wyjątkowe sytuacje, kiedy znoszą tę odpowiedzialność. Normalnie człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. I człowiek ma dążyć do poznania prawdy. Kim jest, do czego zmierza, jak świat w ogóle wygląda.
Natomiast to dążenie czasami na manowce prowadzi, bo ludzie szukają szczęścia. To, o czym ksiądz mówił, te błyskotki świata. Źle się czuję, więc na przykład wchodzę w pracoholizm, w gry, w internet, w przeglądanie nowości cały czas, w jakąś taką aktywność. Ciekawość.
Ciekawość,
prawda?
I ciekawość, o której pisze Jan Kasjan, Evagrius Pontu, to jest jeden z podstawowych przejawów właśnie accedii. A później święty Bernard Clairvaux pisze, że to jest pierwszy stopień pychy, ciekawość. Czym innym jest ciekawość świata w sensie pozytywnym, poznawania dzieła stworzenia Bożego, pasja poznawania ludzi, a czym innym jest wścibskość czy ciekawość. Czym innym jest odpoczynek duchowy, fizyczny, a czym jest święty odpoczynek? Czym innym jest miłość bliźniego, a czym innym jest altruizm? A człowiek pod wpływem życia w accedii zamienia. I stąd jest ta bierność człowieka. I człowiek wtedy zatraca ten cel, do którego powinien zmierzać w życiu. Tym celem jest prawda. Człowiek chodzący po ulicach nie myśli w sensie abstrakcyjnie o prawdzie, że jego życie zmierza ku prawdzie. Ale wystarczającym jest, jeśli on żyje zgodnie z rzeczywistością, nie ucieka w jakąś iluzję. Wtedy dąży do prawdy. Filozofowie piszą, że jeśli człowiek pozostaje tylko w tej możności, czy on chce, chciałby, a rzeczywiście tego nie wykonuje, to jest właśnie przejaw accedii.
Ksiądz powiedział, że accedia jest stanem naturalnym.
Tak.
To znaczy dotyka każdego człowieka.
Tak.
I teraz, jeżeli człowiek rozpoznał u siebie stan wyczerpania, dzisiaj to się mówi na przykład wypalenie zawodowe.
Też tak.
Prawda? I szuka dla siebie ratunku. Czasami u lekarza pierwszego kontaktu, czasami u psychologa, psychoterapeuty. Oni zupełnie inaczej na to patrzą. Patrzą na to jako na chorobę, na wypalenie zawodowe, proponują terapię. Czy te drogi szukania zdejmują tą odpowiedzialność moralną, no bo to jednak nie jest ten kierunek. Terapia, farmakologia tym bardziej nie rozwiązują problemu.
Nie rozwiązują problemu. Problem rozwiązuje filozofia życia, jaką człowiek ma. Czyli jeśli patrzy realistycznie na świat i patrzy w sposób przyjmujący po prostu dzieło stworzenia takim, jaką on jest, przez Słowo Boże. I to jest najlepszy gwarant realizmu w życiu i dążenia do prawdy, bo świat zmierza ku prawdzie, ku samemu Chrystusowi. Jeśli człowiek w tym odnajduje się w tym i tak widzi swoje życie, że cały świat zmierza ku paruzji, nasze życie zmierza ku jakiemuś przejściu z tego świata do innego świata, to wtedy zmierzamy ku prawdzie. I tak nasze życie jest porządkowane przez to. I wtedy my pragniemy i realizujemy na tyle, ile się da, stawiamy sobie cele nie te dalekosiężne, tylko takie bliskie, które możemy zrealizować dzisiaj lub jutro. I w ten sposób człowiek wychodzi z tej accedii. To jak edukacja na tym polega, wyprowadzenia z pewnego stanu nieświadomości, z pewnego stanu otępienia. I kształtuje się i intelekt, kształtuje się wolę i wtedy człowiek potrafi się zmierzyć ze stanem accedii.
Natomiast generalnie w pismach, które przeglądałam, wyjście z accedii jest trudne, bo czasami te środki zaradcze mogą okazać się pułapką.
Tak.
Taka nadaktywność również na przykład w sferze pobożności.
Może tak być, bo pobożność przede wszystkim musi być zdrowa. Realistyczna musi być. I musi mieć w sobie pierwiastek zdrowego rozsądku, czyli roztropności. Jeśli brakuje w pobożności roztropności, no to taka pobożność znajduje się pod dużym znakiem zapytania. Roztropność, pewien umiar, tego Pan Bóg od nas pragnie. Natomiast jeśli jest to taka pobożność napięta, to pytanie dlaczego?
Pełna zasług.
Dlaczego, jeśli aż tak bardzo? Pobożność jest pewnym stanem przygotowania człowieka do przyjęcia łaski. Owszem, ona wymaga wielkiego heroizmu, wierności Bożym przykazaniom, kościelnym przykazaniom, drobnym sprawom, ale to trzeba widzieć w kontekście całego dzieła zbawienia. Wtedy nie będzie tego napięcia. Będzie lekki niepokój, potrzebny jest lekki niepokój, ale nie będzie to napięcie. Lekki niepokój potrzebny jest, bo to jest bojaźń Boża. Czym inny jest lęk, a czym inny jest bojaźń Boża? Bojaźń Boża jest potrzebna i jest wielkim darem. Bojaźń Boża, czyli żeby Boga nie utracić. A lęk jest czymś, co przeszkadza w rozwoju duchowym człowieka. Natomiast bojaźń Boża nie.
Czy można pomylić acedię z takimi odczuciami, które towarzyszą życiu ludzkiemu, jak smutek? Po prostu smutek. Jest mi smutno, bo wydarzyło się coś smutnego. Zmęczenie, zniechęcenie po ciężkiej pracy?
Oczywiście, że tak, bo mogą być te same objawy, podobne, ale zupełnie mogą być różne przyczyny. Więc nie każde objawy, jak w medycynie, świadczą o tym, że źródłem tych objawów jest ta sama choroba u różnych osób. Nie zawsze tak jest. Acedia z czego może wynikać? Czyli pewne zbliżone do acedii, pewne doświadczenia z tego, że ktoś przez wiele lat do spowiedzi świętej nie chodził. Ma wyrzuty sumienia. Życie jego duchowe obumarło. Znajduje się w nałogach. Trudno mówić w takim wypadku acedii. O acedii można mówić wtedy, jeżeli ktoś dołoży wszelkich starań i ta po prostu acedia, ona się pojawia w życiu. W życiu mnichów ona się nie pojawia z tego, że mnich jest leniwy, że mnich nic nie robi, tylko ona się pojawia tak jakby obok normalnego trybu życia, a nie jest tak jakby treścią, że człowiek sam do tego doprowadza poprzez zaniedbywanie swoich obowiązków, poprzez hołdowanie nałogom. No to jest stan zniewolenia, a nie acedia.
Czy jest jakiś stan, jakaś dziedzina naszego życia, która jak papierek lakmusowy pokaże nam, że ten problem dotyczy także naszego życia? No nie wiem, na przykład niepokój wewnętrzny.
Nie, miłość. Miłość. Jak reagujemy na dobro u drugiego człowieka i jak reagujemy na dobro Boże? Jeśli odczuwamy zazdrość, widząc dobro u drugiego człowieka, albo pewien smutek, widząc dobro Boże, to jest to acedia. Zazdrość.
Ojcowie Kościoła wskazują też na aktywną działalność tego ducha południa, tak, złego ducha, który podsuwa myśli pełne zniechęcenia, że nie uda się, że nie ma co podejmować wysiłków, bo to przerasta twoje możliwości.
Tym, czym się leczy acedię, jest miłość i wytrwałość. Wytrwałość w działaniu, ponieważ demon południa przychodzi i zniechęca. Żeby to wyleczyć, należy zastosować środek odwrotny, czyli wytrwałość. I do wytrwałości jest potrzebne Słowo Boże. I obietnice, że one się nigdy nie zmienia w Słowie Bożym. I zaufanie, które pokładamy w Słowie Bożym. I ufając Słowu Bożemu, jesteśmy w stanie przejść przez tą acedię. To jak ci mnisi, bo demon południa mówi, słuchaj, opuść swoją celę, to nie ma sensu, tu umrzesz, tu nie ma nic do roboty, tu nie ma ani wody i to w ogóle nie ma sensu. Najlepiej wróć do miasta i zajmij się tym, czym się wcześniej zajmowałeś. A mnich pomyśli sobie tak, no ale jednak jest obietnicą, że błogosławieni czystego serca. No i wtedy mnich zostaje w celi i w ten sposób przez swoją wytrwałość ocala swoje życie.
Poprosiłam o tę rozmowę, dlatego że wydaje mi się, że acedia jak najbardziej dotyczy współczesnego człowieka. To jest problem bycia tu i teraz. Coś nas rozsadza, coś nas gna, ciągle jesteśmy niezaspokojeni, ciągle biegniemy, ciągle więcej, ciągle inaczej, ciągle nowe. Drodzy Państwo, jeżeli rozpoznają Państwo ten problem w życiu swoim albo bliskich, odsyłamy do lektury. Bardzo wiele publikacji powstało dotyczących acedii. Warto szukać. Chcieliśmy dzisiaj zasygnalizować tylko ten problem. No i zostawiamy Państwa z tymi dwoma cnotami. Wytrwałość i miłość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz dr Marcin Bider, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Siedlcach.
Z księdzem Marcinem Biderem rozmawiała Joanna Kuczborska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.